środku dnia.
Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu opublikował przedwczoraj raport, w którym można przeczytać, że tylko radykalna ochrona klimatu ochroni świat przed katastrofą. Słyszymy to nie pierwszy raz i co prawda widzimy straszliwe pożary w Grecji i Turcji, ale przecież w końcu je ugaszą i jakoś tam będzie. A ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zanim przyniesie korzyści, pewnie już tego nie dożyjemy, a kosztować będzie nas to sporo i to już dziś. Tak chyba myśli sobie większość społeczeństwa, choć mam nadzieję, że się mylę. Wszystkie scenariusze zakładają wzrost temperatury globalnej o 1,5 stopnia Celsjusza przy obecnej ścieżce redukcji emisji CO2. Temperatura będzie jednak nadal rosnąć i osiągnie 2,7 stopnia Celsjusza w 2100 roku, czyli już całkiem niedaleko, aczkolwiek to już nas raczej nie będzie wtedy. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzień dobry, profesorze. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Mała korekta.
Tak, oczywiście, ja to napisałem sobie jakoś tak, nie wiem dlaczego. Panie profesorze, co to jest 1,5 stopnia Celsjusza? Przecież nawet nie odczuwamy tego. No przecież jakbyśmy postawili kogoś, żeby w dwóch pomieszczeniach odczuł różnicę temperatury 1,5 stopnia Celsjusza. A to 100 lat jest, tak? Mówimy na przestrzeni 100 lat. Jak możliwe, że tak mały skok temperatury może czynić takie poważne rzeczy w przyrodzie?
No spróbujmy opisać to w taką prostą analogię. Jeżeli uznamy, że klimat tak naprawdę odpowiada ludzkiemu charakterowi, wiemy, że charakter to, gdy kogoś poznajemy, to przez jakiś czas obserwujemy tą osobę i w końcu poznajemy charakter, a to doświadczenie różnych temperatur chwilowe, nazwiemy sobie nastrojem, no to gdy klimatolog mówi, zmienia nam się klimat, to powiedzmy psycholog albo osoba postronna mówi, zmienia ci się charakter. Zmienia się charakter nieznacznie, natomiast po czym to rozpoznajemy? Po występowaniu coraz częstszym określonych nastrojów. I gdy w przypadku wzrostu temperatury, tej nieznacznej, wydaje się być nieznacznej, bo 1,5 stopnia, pojawia się coraz częściej fala upałów, no to już wtedy to 1,5 stopnia przestaje być takie do pominięcia, bo okazuje się, że częstotliwość tych upałów jest tych fal upalnych jest coraz większa.
Czyli to 1,5 stopnia powoduje, że wahadło, którym jest klimat, zaczyna wyginać się w kierunku 48 stopni planowanych na ten weekend.
Częściej odchylać w tym kierunku. I proszę też zwrócić uwagę nawet na ten rok, który by się wydawał dość chłodny albo nawet średni. Gdy spojrzymy z perspektywy dzisiejszego dnia, to ten rok w porównaniu do ostatniego 30-lecia jest o mniej więcej o 0,1 stopnia chłodniejszy. Jednak tego lata zaobserwowaliśmy już 5 ekstremalnie ciepłych dni w Polsce, licząc od 1951 roku. Krótko mówiąc, wahadło 5 razy wychyliło się ponad normę, którą obserwujemy od 1951 roku.
I mieliśmy kilka poważnych powodzi, które zdarzają się przecież raz na 100 lat, tak ekstremalne, co no, słyszeliśmy.
A później okaże się, że to, co nazwiemy ekstremum, zaczyna nam się powtarzać. W pewnym sensie trochę jak taki ujadający pies, który od czasu do czasu próbuje nas ugryźć. Robi to coraz częściej i cała rzeczywistość, życie, w cudzysłowie, z tym psem coraz trudniejsze.
No dobrze, no ale to wie pan, no, ci, którzy uważają, że to nie zmiany klimatu są przyczyną tego wszystkiego, no to oczywiście mają też jakieś swoje argumenty. Jak w takim razie udowodnić to, że te 1,5 stopnia, które mamy w przeciągu ostatnich zaledwie 100 lat, aż 100 lat, z naszej perspektywy, a z perspektywy, powiedzmy, istnienia wszechświata, to jest oczywiście nawet nie ułamek sekundy. Jak te różnice temperatur rzeczywiście mają wpływ na to, o czym pan mówi, czyli te ekstremalne zjawiska, powodzie, trąby powietrzne, pożary, Grecja, Turcja, czy też temperatury, które mają być w tej chwili na południu Europy.
Pan wspomniał o pożarach. Ale zjawisko pożaru jest tragiczne, często niesie skutki w postaci strat materialnych na pewno, a często ludzkich, ale proszę pamiętać, że potrzebny jest czas na odbudowę I oczywiście, gdy pożary zdarzają się raz na 100 lat, to my mamy czas na to, żeby się odbudować. Co jeśli pożary zaczną nam się, ta częstotliwość pożarów nam się zacznie zagęszczać?
Zaciemni się niebo i będzie mniejszy dopływ światła.
A zdążymy odbudować to, co pożary zniszczyły? Trochę opowiadam w kontekście na przykład pożarów, które zdarzyły się w Portugalii. Spłonęły lasy, pod czym wszyscy powiedzieli, oczywiście lasy w naturalny sposób odrastają i to jest naturalne, że od czasu do czasu pojawia się pożar. Natomiast kilka lat później pojawił się następny pożar, który strawił tę samą powierzchnię. No i się zaczyna dobijanie w pewnym sensie, mówiąc w cudzysłowie, ekosystemu do takiego momentu, w którym on się odrodzić nie może. I tu proszę bardzo, dokładnie to samo należy, tak samo trzeba traktować wszystkie inne doświadczenia ekstremalne.
Czy to zakwaszenie gleby, znaczy jakieś takie biologiczne, tak, rzeczy się dzieją, że las nie chce rosnąć?
Generalnie lasy w tamtych regionach, one są odporne na pożar i produkują oczywiście nasiona, które leżą sobie w ziemi i czekają na swoją szansę w czasie, gdy jest ten pożar się pojawia. No ale jeżeli spłonie nam ten obszar, po czym pojawią się młode drzewka, one nie zdążą wytworzyć nasion, no to, bo znowu pojawił się pożar, no to w tym czasie okazuje się, że przekroczyliśmy tą granicę wytrzymałości systemu na odchylenie wynikające na przykład z ekstremalnego zjawiska. Jest problem.
No ale to, że Półwysep Iberyjski czy Apeniński zaczyna stepowieć, to oczywiście może banalne określenie, ale że tam zaczynają być te zjawiska najbardziej widoczne, no to jest pytanie, ile czasu potrzebujemy, ile takich zjawisk ekstremalnych potrzebujemy, żeby podjąć radykalne decyzje. Bo
pytanie jest tak, z jednej strony, gdy spojrzymy na raport IPCC, to warto o nim wspomnieć, to zobaczymy, że tak naprawdę do przekroczenia 1,5 stopnia zostało nam 20 lat. A kiedy to zaczniemy robić? W zasadzie to jest pytanie bardziej do tych, którzy wątpią, a nie do tych, którzy są przekonani, że powinniśmy robić w zasadzie natychmiast.
No bo koszt, myślę, że to jest tak, że wszyscy obawiamy się wielkich kosztów, które nas czekają i to jest takie, no trochę, no przesuniemy te koszty o 5 lat, to się nic nie stanie, prawda? No takie, bo nikt nie chce podjąć decyzji, że wie pan, że nie będzie pan samochodem jeździł, tylko będzie pan pieszo chodził do pracy.
A to się nazywa zaniechanie i to, bym powiedział, bardzo ładnie widoczne jest w przypadku na przykład naszej, że tak powiem, polityki względem, tu dotknę bardzo delikatnego tematu górnictwa. Bo w zasadzie polityka związana z dwutlenkiem węgla toczy się przynajmniej od 2008 roku. Natomiast my ciągle uważaliśmy, że zrobimy to później. Jest rok 2020, koszty handlu emisjami wzrastają bardzo gwałtownie. No i odkrywamy nagle, że problemem się nie zajęliśmy przez tyle lat, żeby płynnie przejść z jednego systemu w drugi, tylko teraz będziemy sytuację ratować, albo znowu powiemy, znowu zaniechamy. No i po jakimś czasie, uwaga, obudzimy się z bardzo drogimi kosztami produkcji energii z węgla, plus bardzo poważnym problemem społecznym na Śląsku.
Ale też braku energii, bo w tej chwili nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta. No, mówi pan, skoro ten klimat się tak wywraca do góry nogami, no to teraz wiele osób już ma klimatyzatory w domach. Czyli nie zimą to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe, tylko latem w Polsce.
A wie pan, że w statystykach to bardzo wyraźnie widać, że my coraz częściej trafiamy na pik zapotrzebowania energetycznego latem. I kolejny raz, gdybyśmy powiedzieli komuś w 80-tych latach, że tak będzie, a pamiętamy, ludzie, którzy pamiętają 80 lata, pamiętają wyłączanie prądu zimą. Niskie stopnie zasilania, te historie przy świeczce w chłodnym bloku. No i w zasadzie dzisiaj, gdy zapytamy energetyków, to co roku notują bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną latem i niewiele różniące się od tego zapotrzebowania rekordowego zimą. Zmienia nam się schemat energetyczny w Polsce.
No to teraz tak, gdyby pan był ministrem klimatu, to co by pan teraz zrobił? Wziąłby pan, powiedział tak, no musimy sobie z górnikami poradzić, problem oczywiście społeczny jest nawet bardziej chyba niż ekologiczny, a co, no wiatraki, no też nie do końca są ekologiczne, bo ptaki wariują, no różne są teorie, w każdym razie też niestabilne źródło energii, bo nie ma wiatru, no to nie ma prądu, podobne panele fotowoltaiczne, nie ma słońca, to oczywiście jest jakaś tam energia, ale nie taka, żeby ten klimatyzator chodził na pełnych obrotach. No i teraz co? Nie mamy takiego wielkiego kondensatora w Polsce, żeby można było go ładować i tą energię tak sobie przerzucać.
Odpowiedź jest niezwykle złożona.
Pytanie też trochę.
Dlatego, że w zasadzie kilkanaście rzeczy naraz niestety będziemy musieli robić, bo z jednej strony przeprowadzać transformację energetyczną też w kierunku turbin wiatrowych, a z drugiej strony trzeba będzie niestety, i to w Polsce zupełnie o tym zapominamy, o budowie magazynów energii. Tu na pewno pojawi się koncepcja jednej, może dwóch, może nawet trzech zapór związanych z takim klasycznym przechowywaniem energii w postaci wody w zbiorniku, czyli tak zwana elektrownia szczytowo-pompowa, i absolutnie prędzej czy później do tego tematu wrócimy. Na pewno będziemy przechowywać energię w sprężonym powietrzu, krótko mówiąc magazyny sprężonego powietrza. Być może będziemy wykorzystywać też magazyny rozproszone, czyli w naszych domach instalacje z akumulatorami, które będą zbierać nadmiar energii za dnia i oddawać nocą, w pewnym sensie jakby
taki
wzmacniając
ciepła, efekt. Jakieś takie...
Nie, zwykły akumulator albo bardziej zaawansowany, który będzie taka rozproszona gospodarka energetyczna.
Ale mówimy o prądzie, czy o energii cieplej?
Mówimy o prądzie. Gdy się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę czeka nas cała masa różnych działalności naraz. I rzeczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, no bo jeszcze do tego będziemy musieli wykonać cały wysiłek adaptacyjny. A co do kosztu, chyba warto wspomnieć, że na dziś wyceniono całą transformację energetyczną Polski na poziomie dwóch budżetów państwa.
Polskich budżetów.
Dwóch polskich budżetów państwa. No jak weźmiemy sobie, to pewnie jest około 800 miliardów złotych, bardzo dużo pieniędzy. 2 lata naszej całej pracy. Ale gdy spojrzymy na to, ile przeznaczamy na inne cele, z których nie tyle można zrezygnować, co być może je warto przeanalizować, to się okaże, że w zasadzie te pieniądze mamy. Tylko tyle, że należałoby się w inny sposób do nich, że tak powiem, podejść.
Panie profesorze, dwutlenek węgla to jest chyba największy problem w tej chwili, jeżeli chodzi o przyszłość naszej planety. No jeżeli nie chcemy wyglądać tak jak Wenus, która w tej chwili, no właśnie tego węgla za dużo, tam jest chyba 90% przy powierzchni Ziemi, temperatura 400 stopni. Znaczy to jest tak dla nas taka nauka przyszłościowa też, że jak sobie popatrzymy na to, co jest w kosmosie, to możemy zobaczyć, co nam grozi, jeśli czegoś tam nie zrobimy.
Dla miłośników kosmonautyki albo dla miłośników planet, proszę dodać, że bardzo podobną atmosferę, skład chemiczny ma Mars. A Ziemia między Marsem a Wenus teoretycznie też powinna mieć taki skład, ale zdarzyło się coś, co określane mianem życie, które kompletnie zmieniło chemizm atmosfery, tym samym warunki. Już widzimy i wracamy jakby z powrotem do naszej dyskusji, że życie podyktowało zupełnie inny schemat klimatyczny, chociażby duże zbiorniki wodne, ta roślinność, która zmieniła zupełnie fizykę atmosfery i zupełnie fizykę powierzchni, czyli od życia zależy też klimat. Wracamy do raportu IPCC i stwierdzenia, tak naprawdę od ludzkości zależy, co się z tym klimatem stanie, bo to ludzkość zmianę wywoła.
No tak, ale panie profesorze, może to jest tak, że ludzkość tylko przyspiesza te zmiany, bo i tak wiemy dobrze, że Ziemia się usmaży za 5 miliardów lat, kiedy Słońce zacznie już wymierać, zacznie się powiększać, zrobi się tutaj taka patelnia, że tu już też się nie da żyć. My po prostu tylko przyspieszamy ten proces.
Można by było w ten sposób na to spojrzeć, ale też można spojrzeć w inny, że Ziemia była w takim stanie quasi-równowagi przez ostatnie 800 tysięcy lat. Co do tego wiemy, że coś takiego się działo. Przez 800 tysięcy lat. I nagle w ciągu 100 lat, proszę zestawić to z 800 tysiącami lat, zmieniamy system klimatyczny tak, że on za chwilę wypadnie z tego stanu równowagi. Przenosimy w zupełnie inny układ. I to jest ta granica 1,5 stopnia Celsjusza. Czasami pojawia się gdzieś pomysł ocena na 2. Powyżej, czyli wybijamy z pewnego stanu równowagi olbrzyma, który przez setki tysięcy lat był w zupełnie innym. To człowiek potrafi.
Czyli co, jedziemy 200 na godzinę autostradą i mieścimy się jeszcze na pasie awaryjnym, ale za chwilę już walniemy w słupek, czy jak to jest?
My jedziemy 500 kilometrów na godzinę autostradą i jeszcze dociskamy czas pedał gazu i de facto już powoli tracimy w ogóle świadomość, co się wokół nas dzieje.
No, ale to będzie takie jedno wielkie boom, czy co? co potem?
No właśnie, tu generalnie chciałoby się jedno wielkie boom, wtedy by, że tak powiem, osoby wszystkie to zauważyły, ale to taka choroba, która przychodzi bardzo powoli, trochę jak susza. Proszę zauważyć, że susza zaczyna się kiedyś, potem mijają 3, 4, 5 tygodni i nagle odkrywamy, że mamy suszę, tak? I wtedy jesteśmy już, że tak powiem, w tarapatach. I
no ale podobnie. Potem spadnie trochę deszczu i mówimy, o dobra, już nie jest tak źle.
No, tylko że jeżeli znowu wrócimy do tego schematu pożarowego i ta susza nam się pojawi w jeden rok, w drugi, trzeci, czwarty, to nagle okaże się, że już żyjemy w nowej rzeczywistości. I to jest właśnie ten moment, kiedy żabę gotujemy bardzo, bardzo powolutku, a od czasu do czasu zdarza się jakiś, że tak powiem, strumień gorącej wody, który gdzieś tam uparzy tą żabę, no i ona w tym momencie zauważa, a później znowu wracamy do, no tak jak w Polsce, do chłodnych zim i uznajemy, że jest wszystko w porządku, czekając na kolejne ekstremalne lato.
No to jest tak jak biegacz, który trochę za daleko pobiegnie i trochę go kolano boli, a potem przychodzi taki moment, kiedy już nie może biegać, bo na przykład już ma poważne zmiany, które trzeba operować. No, 61 865 4654. Gdyby Państwo mieli pytanie do Pana Profesora i byli zainteresowani, to bardzo proszę, można już dzwonić. A ja w międzyczasie zapytam Pana, bo wraz z tym raportem, który się ukazał 2 dni temu i który tak naprawdę jest poważnym ostrzeżeniem dla Ziemi, ale to o tym wiemy, my o tym cały czas się mówi, tylko są to takie kamienie milowe, że co jakiś czas pokazuje się jakiś raport, który w sposób naukowy próbuje to przynajmniej udowodnić, bo wiemy sobie, że dobrze, że niektórzy ludzie w to po prostu nie wierzą i tyle. I nie ma argumentu, którym można ich przekonać. Ale znalazłem w dzienniku.pl na stronach tej gazety taki artykuł o pochłaniaczach dwutlenku węgla. Otóż w 2015 roku opracowano w Kanadzie technologię Direct Air Capture, polegającą na tym, że olbrzymie wentylatory tłoczą powietrze na plastikowe membrany, pomiędzy którymi znajduje się specjalny roztwór chemiczny. Rozbija on CO2 na węgiel oraz uwalniany z powrotem do atmosfery tlen. Z pozyskanego tą drogą węgla wybudowana wkrótce przetwórnia ma wytwarzać dla British Airways i Virgin Atlantic około 100 milionów litrów paliw płynnych rocznie, spalające oczywiście samoloty. Wyemitują także dwutlenek węgla, więc to też jest jakieś takie zapętlające się koło. Znaczy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie zapanować nad tym dwutlenkiem węgla, który jest w atmosferze? To jest moje pytanie, a potem zaraz pan Andrzej i pan Ryszard, bo już państwo dzwonią.
Zapętlające się koło, właśnie to co pan użył, natura od dawna to zapętlające się koło, o którym pan mówił, wymyśliła i tak w zasadzie to działało. Że rośliny pochłaniają w procesie fotosyntezy, nie w syntetycznym procesie wymyślonym przez Kanadyjczyków, ale w procesie fotosyntezy pochłania dwutlenek węgla, przy okazji pochłania energię słoneczną. Później bierzemy na przykład drewno, emitujemy ciepło, a dwutlenek węgla wraca z powrotem do atmosfery i w zasadzie można by było tak żyć. Natomiast problem polega na tym, że zaczęliśmy kopać coś, co ostatnie 400 milionów lat leżało pod ziemią nietknięte, no i zaczęliśmy to emitować z powrotem do atmosfery. Dodajemy ekstra stężenie dwutlenku węgla, stąd coraz cieplej.
Mamy pierwszy telefon. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry. Chodzę do radia i zapalę papierosa, żeby zanieczyścić trochę to środowisko. Powiem tak, że zmiany klimatu, moim zdaniem przynajmniej, tak jak o ile ja znam historię Ziemi, jest jakimś takim naturalnym, że tak powiem, cyklem Ziemi. Były przecież zlodowacenia, były i to kilka. Były jakieś tam wielkie susze, wymieranie. To było coś takiego jak wielkie wymieranie. Przecież kiedyś różne takie egzemplarze zwierząt żyły, czy sobie nawet nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. I to jest jakąś rzeczą naturalną. No nikt mi nie powie, że ja nie mogę sobie zapalić u siebie, kurde, w kominku, kurde, tak? A jestem naprawdę bardzo, że tak powiem, ekologiczny, no, w cudzysłowie. Nie śmietę, kurczę, nie segreguję to wszystko, no kuchnia, no ale no bez przesady, no ludzie kochani, no przecież to nie może tak być, żeby ja sobie w domku letniskowym nie mógł zapalić góry.
Ale w zasadzie o tym nawet nie rozmawialiśmy, o kominkach, bo jakby to chyba...
Ale pan poruszył bardzo ważny temat, bo znaczy w zasadzie pan dotknął bardzo poważnej kwestii, bo my często postrzegamy te wszystkie, powiedzmy, ograniczenia, albo może nawet nie ograniczenia, tylko zmiany, jako dyskomfort, i to jest bardzo zrozumiałe. To każdy z nas odczuwa, że ja na przykład jak się gdzieś muszę cofnąć, a w tym miejscu już byłem, to jest mi bardzo trudno. Ale też jestem przekonany, bo zresztą pan to wspomniał o na przykład segregacji śmieci, że pan zajmuje się segregacją śmieci. Czemu? Bo pan doskonale rozumie, że to jest potrzebne. I mi się wydaje, że nie jest tak, że panu nikt nie powie, tylko jestem święcie przekonany, że kiedyś będzie pan swobodnie, jak pan, że tak powiem, przyswoi tą wiedzę o zmianie klimatu, a lepiej, żeby pan bezpośrednio nie przyswajał, na przykład przez zalaną piwnicę, no to w tym momencie pan bez problemu, że tak powiem, być może nawet nie zapali w swoim kominku i zadzwoni pan do Radia Poznań pewnie zupełnie z innym tematem. I tyle.
Po paneli fotowoltaicznej.
No ale chwileczkę, no ale przecież jeżeli chodzi o ten cały cykl zmian, bo rozmawiamy o zmianie klimatu, tak?
Panie Andrzeju, wyjaśnimy to. Pan profesor to wyjaśni. Dlaczego te zmiany klimatyczne? 300 tysięcy lat temu mieliśmy zlodowacenie nawet na polskich ziemiach.
No, kilkanaście tysięcy lat temu. Ale to dobrze, tylko powiem.
Potem były wielkie susze przecież. Było tak zwany okres wielkiego wymierania.
No to zaraz jeszcze tylko panu powiem. Oczywiście możemy kwestionować to, co mówi nauka, ale nie sądzę. Rozmawiamy z osobą, która dysponuje wiedzą.
Pierwsza prosta... No ja dysponuję taką wiedzą, że tak powiem, no...
Dobrze, ale to spróbujmy na bazie tego, co pan powiedział, spróbujmy spojrzeć na proces. Ostatnie zlodowacenie w Polsce kilkanaście tysięcy lat temu. Kilkanaście tysięcy lat temu. I rzeczywiście temperatura powietrza powoli rosła w ciągu kilkunastu tysięcy lat. A dzisiaj mamy sytuację, że w ciągu 100 lat wzrasta nam temperatura o 1,2 stopnia Celsjusza. 100 lat, kilkanaście tysięcy. Widzi pan różnicę tempa? Widzi pan?
Ja to zauważam, bo ja mieszkam, kurde, no, w środku lasu. Ja to zauważam, że tak powiem, na co dzień. No, jeszcze kilkanaście lat temu, w kwietniu, to był, kurde, chór żab. Teraz nie ma.
No, to, ale ja tylko dodam, że mówi pan o chórze żab, ale też proszę popatrzeć wokół siebie i zobaczyć te rośliny, których życie trwa na przykład 100-500 lat, które ostatnie kilkanaście tysięcy lat, że tak powiem, przyzwyczaiły się do pewnego schematu. Co jeśli schemat zmienia się w ciągu ćwierci ich życia albo w ciągu 1/5 czasu ich życia? Jak one mają zareagować? No, jeżeli obumrą, to po prostu zamiast w lesie pan będzie mieszkał w suchym lesie. W zasadzie chyba mamy suchy las gminy.
No to tak przypadkowo.
Mam nadzieję, że nie będę mieszkał.
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo za ten telefon. Myślę, że tutaj tych spraw jeszcze mamy dużo do poruszenia. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No,
tak naprawdę ludzie tylko tak pseudo działają i chronią środowisko, bo ludzie nauczyli się żyć wygodnie i tak naprawdę im człowiek jest bogatszy, tym większa wygoda i wszyscy będą mówić, że dbają o ekologię i w ogóle, ale 5 razy dziennie jadą pod prysznic, 3 razy albo 4 razy latają samolotem w ciągu miesiąca i tak naprawdę zbronienie ludziom teraz jazdy samochodem temu najbiedniejszemu, ludzie już teraz wycieczki w kosmos będą za chwilę. To tak naprawdę bogactwo ludzi zabija nasz świat i wygodnictwo. Bo ja pamiętam w latach 90. jako dziecko, normalne było, że było ciepło. Nikt nie myślał o jakimś klimatyzatorze.
A dzisiaj
oczywiście, no tak naprawdę Unia tak samo, jak jest za gorąco, musi być tyle i tyle stopni pracownik musi mieć. Kiedyś ktoś o tym myślał? Nigdy nikt nie myślał, tylko wygodnictwo tak naprawdę.
Ale pozwoli pan, że wejdę panu w słowo. Widział pan na pewno na tenisistkę hiszpańską, która doznała udaru ciepła. Chyba są granice wytrzymałości organizmu ludzkiego i od czasu do czasu przebywanie w takim bardzo gorącym pomieszczeniu jest kłopotliwe. A wracając do tego stwierdzenia, że bogaci, że tak powiem, niszczą, a bogatych też stać na ochronę środowiska, tylko ich trzeba przekonać. Właśnie to robimy.
No, wie pan, ale nie zapomniał się latania samolotu, bo tak naprawdę lotnicy wyścigują, które lotnisko więcej wypuści samolotów i które... No,
No, to pan piękny temat podjął i rzeczywiście prawdziwy, że często postulaty związane z ochroną środowiska i ochroną klimatu są przeciwne do teorii wzrostu gospodarczego. Poważny temat.
Na wakacje, tak samo na wakacje. Dzisiaj każdy na Facebooku się chwali, czy gwiazdy wszystkie, kto ma większy zakątek koniec świata, gdzie już tam nie ma ludzi, gdzie dolecą, co, pieszo tam poszli? Nie poszli tam pieszo.
Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo za ten telefon. I panie profesorze, czy rzeczywiście samoloty stanowią duży wkład do tego kotła z dwutlenkiem węgla? Czy to
około 3%. Około 3, może 4-5% emisji gazów szklarniowych przez aktywność ludzką to transport lotniczy.
No, oczywiście możemy teraz próbować porównywać to z alternatywą, jeżeli osoby te przemieszczałyby się w inny sposób. No też by potrzebna była jakaś energia i tak, żeby była produkcja dwutlenku węgla. Oczywiście nie mówimy tu o tym, że ktoś nie musi gdzieś jechać, tylko robi sobie wyjazd na przykład dwudniowy gdzieś tam tak zwany wyskok. No to jest oczywiście fanaberia. Ale trudno tego ludziom zabronić.
To znaczy, chyba jest tak, że w zasadzie transport był już od 200 lat możliwy w każdy zakątek świata, tylko było pytanie, jak długo to będzie trwać. Mhm. I rzeczywiście płynąc, pamiętamy wszyscy jeszcze z lat pewnie 60-tych, 70-tych w Polsce, można było płynąć statkiem do Stanów i trwało to, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, nie pamiętam szczerze powiedziawszy. No natomiast dzisiaj to trwa kilkanaście godzin. No i w zasadzie to jest ta różnica. Pytanie, czy my musimy wszędzie być, i tu w pewnym sensie zgadzam się bardzo mocno z panem poprzednikiem, czy my musimy wszędzie być i wszystko zobaczyć. Nawiasem mówiąc, często zaadoptując bardzo ładne miejsca przez to, że są w pewnym sensie modne.
Na ile jesteśmy jako pojedynczy konsumenci nałożyć na siebie obciążenia ratujące klimat? To jest chyba takie pytanie, które będzie powoli sobie trzeba zadawać, no bo to, że cena energii elektrycznej rośnie w tej chwili w Polsce, to że widzimy to na rachunkach, no to można przełknąć na przykład do jakiejś tam kwoty. No, każdy mówi sobie, no tak, płacę więcej za ten prąd, co jest spowodowane rosnącymi kosztami energii elektrycznej, ale także tym, że są opłaty, do których jesteśmy zobowiązani w związku z tym, że mamy...
A dobre pytanie i dobra uwaga. Mówimy teraz o handlu emisjami, opłatami wynikającymi z tego, że każdy producent energii elektrycznej musi zapłacić za wyemitowanie każdej tony dwutlenku węgla do atmosfery przy produkcji energii. A dokąd te pieniądze są? No. Do budżetu państwa.
I?
No to już niech pan sobie odpowie na pytanie. Generalnie powinny być przeznaczone na transformację energetyczną.
Czyli to nie idzie do Unii ten pieniądz?
Nie, niestety nie idzie do Unii. Nie możemy tutaj, krytykować.
Czasami idzie, mieć wrażenie.
Te pieniądze są transferowane do budżetu państwa i oczywiście część z nich rząd jest zobowiązany do wydania na transformację energetyczną, a część może wykorzystać jak bądź. Od wielu lat to się dzieje, a narracja publiczna, gdzie słyszę, wszędzie zła Unia nas zmusza. Proszę bardzo. Chyba trochę inny obraz się teraz tutaj kształtuje z tego, co powiedziałem na temat transformacji energetycznej. Handel emisjami już nie działa od roku. Mamy fundusze, w tym roku około 13 miliardów złotych, jak policzymy, z handlu emisjami.
No, czyli, panie profesorze, im gorzej, tym lepiej, to znaczy im więcej będziemy tego dwutlenku produkować, tym dziura budżetowa będzie mniejsza. Tak, to znaczy, złośliwie i może przewrotnie, ale może komuś zależy na tym, żeby te pieniądze do budżetu wpadały. No.
To ja naprawdę tu na ten temat się nie będę wypowiadał. Wiem jedno, że to jest olbrzymi budżet, którego można wykorzystać, bo to jest dochód ekstra, którego wcześniej nie było, można wykorzystać na transformację energetyczną.
No i stąd pewnie są dopłaty do paneli fotowoltaicznych i różnego tego typu, pewnie stąd się te pieniądze, proszę państwa, pewnie biorą. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie doktorze, tak się nasłuchuję tej audycji. I dla mnie to troszkę dziwne, że samoloty w Polsce, nie tylko w Polsce, bo na świecie, tylko jest 3% odnośnie emisji cieplarnianej. Tylko ja mam pytanie takie, że ilość samolotów latających po naszych niebach, czy powiedzmy w Polsce, czy na świecie, to jest powiedzmy co ileś sekund startuje samolot, który pali paliwa ileś ton na lot. Ale pomijając to, robimy wszystko odnośnie emisji spalin, czyli pomniejszamy emisję spalin. Wrócę powiedzmy lat 10-15 wstecz, gdzie emisja spalin z domków jednorodzinnych była pięciokrotnie wyższa jak w tej chwili. A ja się pytam, gdzie mamy tą zwiększoną emisję spali? No i drugą rzecz, jeżeli chodzi o ten klimat, ocieplanie się klimatów. Mamy zdarzenie, bo teraz ostatnio oglądałem telewizję na Galileo i mówili, tłumaczyli fajnie, bardzo mi się to podobało, że te wszystkie anomalia pogodowe, które mamy, to człowiek je zrobił. Nie nadprzyroda, tylko człowiek. Mamy prosty przykład. Związek Radziecki, Plac Czerwony, defilada, tam nigdy nie pada deszcz, bo jest rozsypywany jodek srebra czy tam czegoś, żeby nie padał deszcz, żeby rozgonić chmury. Inne kraje robią wszystko to, żeby padał deszcz. I teraz jak się te dwa fronty spotkają, robi się anomalia pogodowe. To do kogo my mamy pretensje? Do biednych ludzi, którzy dbają o środowisko, czy do bogatych? Bo bym powiedział, bogaci ingerują w środowisko, bogaci ingerują w pogodę, bo bogaty chce mieć ciepło jeden, drugi chce mieć deszcz, ale nikt nie bierze pod uwagę, że te klimaty, które oni powodują, że jednym niszczą to, że chcą ciepło, drudzy chcą mieć pogodę. I jak to się skumuluje, to mamy te anomalia pogodowe. Czemu pani o tym
Jacku,
nikt nie mówi?
Panie Jacku, zacznijmy może od tego pytania, które pan zadał na początku, bo to jest niezwykle ciekawe. Dlaczego w latach 70., 80., kiedy rzeczywiście energetycznie byliśmy dużo, dużo do tyłu, nie mieliśmy energooszczędnych żarówek?
Panie redaktorze, nie mówię o żarówkach. Powiem prosty przykład.
Tak.
O piecach centralnego ogrzewania.
Wiem, do czego pan zmierza, ale...
Teraz jest budynek jeden piec.
Tak, czyli i mamy lepsze ocieplenia budynków, jest, jakby w tej chwili teoretycznie powinno być lepiej pod tym względem, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla. Ale też nie należy mieszać dwutlenku węgla z zanieczyszczeniem atmosfery spowodowanym przez niską emisję, bo to są dwa różne problemy i tu
ale
dwutlenek węgla jest zupełnie innym problemem, bo nagle możemy wyłączyć w tej chwili, proszę państwa, nasze piece, możemy to zrobić z dnia na dzień, umówić się, że nie palimy, a dwutlenek węgla nadal będzie. I to jest ta różnica, że dwutlenek węgla jest zjawiskiem liniowym, takim stałym i tutaj nagle się nie da tego zlikwidować. Panie profesorze, na czym polega ta różnica? Lata 70., 80., duże zużycie właśnie też było, a było niby lepiej.
Chyba też zauważamy, że między latami 70. a latami 2020 jest też taka różnica, że nasza aktywność związana z transportem jest, czy w ogóle z gospodarką, jest o wiele większa. My produkujemy cały czas dwutlenek, energię ze spalania paliw. No i w zasadzie po prostu jesteśmy bardziej aktywni. Nie jest tak, że w latach 70. polska gospodarka odpowiadała poziomowi gospodarki z 2020 roku, a komfort życia w latach 70. w żaden sposób nie koreluje z komfortem życia dzisiejszego człowieka. Troszkę odpowiadając przy okazji, powiem tak. Proszę sobie przypomnieć lata 70. i zobaczyć, ile osób mieszkało w jednym mieszkaniu, a proszę zobaczyć lata 2020, ile osób posiada własne mieszkanie lub mieszkania. I zobaczymy, że każde z tych mieszkań trzeba po prostu ogrzewać. Per saldo, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, jesteśmy znowu na wschodzącym.
618-654-654. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, przy telefonie Paweł Leszek.
Witamy, panie Pawle.
Bardzo ciekawy temat. Chciałem swoje zdanie może, jeśli chodzi o żywność. Mało może, nie słuchałem od początku, więc nie wiem, czy akurat było o tym już rozmowa.
Jeszcze nie mówiliśmy o emisji także metanu, tak?
Ale, proszę?
O emisji metanu, tak?
Chodzi o emisję metanu, ale związane z produkcją żywności. Mhm. Ja sobie ten temat analizuję jakieś już kilka lat i wychodzi na to, że hodowla zwierząt, które my w efekcie hodujemy po to, żeby mieć mleko czy mięso, powoduje to, że obszary, które używa się w tym celu, są tak potężne, że ja przeliczyłem sobie, gdybyśmy ograniczyli to, powiedzmy, pięciokrotnie, obniżyli spożycie mleka czy nabiału i mięsa zwierzęcego, to obszar, który my używamy teraz pod sianie roślin, które mają wyżywić te zwierzęta, byłby pięciokrotnie po prostu mniejszy. W efekcie mam na myśli to, że istnieje w tej chwili nie przeludnienie na świecie, tylko przezwierzęcenie. Ilość zwierząt hodowlanych jest po prostu przeogromna. W Polsce jest to 10 milionów, tak zwany livestock, świn to jest 10 milionów, ponad 6 milionów krów i gdzieś mniej więcej 300 milionów kur i kurcząt, razem licząc, gdzie rocznie zabija się prawie miliard kur w Polsce. I o to mi chodzi, że energia, która jest związana z roślinami, to jest tak potężne, że przekłada się na całe właśnie zmiany klimatyczne, że to jest jakby przyczyną zmian klimatycznych.
Nie, no, ja bardzo zmianie, panie, ale to ja może uzupełnię, pozwoli pan już mówiąc. Ja to, co pan powiedział, jest absolutnie prawdziwe, a ja dodam, że opracowania globalne wskazują, że gdy weźmiemy wszystkie zwierzęta, które są na świecie, o masie ciała większej niż 2 kg, to dobrze 95, pewnie 97% masy to zwierzęta użytkowane przez człowieka. I to jest poniekąd z jednej strony informacja o tym, w jaki sposób my zmieniliśmy skład gatunkowy zwierząt, a z drugiej strony bardzo poważna przesłanka, że należy te zwierzęta, które zostały, po prostu zwyczajnie chronić.
Proszę państwa, króciutko, bo już mamy powoli mało czasu.
Chodzi też o oceany. Ryby, które jakby zniknęły z oceanów, ale jest to też, tak jak pan powiedział, w tej chwili 3% tego, co było kiedyś. One nie zasilają raf kolorowych, nie tworzy się ten fitoplankton, który był największy.
Naczynia połączone, wszystko, proszę państwa.
Tak.
Bardzo panu dziękujemy, panie Leszku, bo mówię, czasu mamy mało, nie tylko jeżeli chodzi o klimat, ale także o tę audycję. Panie profesorze, to oczywiście możemy o tych poszczególnych rzeczach dyskutować. No i teraz tak, ponarzekaliśmy, powiedzieliśmy, jest źle, będzie jeszcze gorzej, a czy światełkiem w tunelu, pana zdaniem, może być energia wodorowa?
No, oczywiście. To jest jeden z tych elementów, który w zasadzie trzeba brać pod uwagę. Produkcja wodoru jak najbardziej. Trzeba powiedzieć, że nowy świat energetyki, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, to świat energetyki zdywersyfikowanej, czyli różne źródła energii, i rozproszonej w przestrzeni. Czyli nie jedna centralna stacja produkująca energię. To poniekąd jest takie, bym powiedział, naturalne, że my byśmy chcieli mieć jedną fabrykę elektryczną elektrownię.
No, atomową można zbudować.
W Polsce. Tak, ale jedna atomówka nie rozwiązuje problemów, to wiemy o tym. Nawiasem mówiąc, to jest około 20 miliardów złotych i spróbujmy to porównać z różnymi finansami. Zobaczymy, że okazuje się,
ale technologia wodorowa też jest w tej chwili jeszcze bardzo droga. To prawda, Stany, Japonia przodują, tam można jeździć na wodór samochodem, ale to chyba jeszcze trochę zanim do Europy dotrze.
To prawda, że straty podczas produkcji są bardzo duże, straty na energii. Natomiast z drugiej strony ja bym chciał może zwrócić uwagę na to, jak zielona energia ostatnio okazuje się tańsza niż pozostała ilość energii. I gdyby ktoś pomyślał, że jest to pewnego rodzaju fanaberia, albo że to jest jakiś zabieg ekonomiczny, to proszę pomyśleć sobie, jak chcę wyprodukować na przykład kilkaset kilojuli ciepła z węgla, to ja muszę przywieźć jakąś masę węgla, tak? A jak ja chcę kilkaset kilojuli na przykład wyprodukować turbin wiatrowy, to ile materiału muszę zgromadzić i gdzie go kupić?
Na wiatrak.
No, tak samo potrzebuje piec do spalania węgla.
A wiatr później jest potrzebny.
No tak, ale on nie kosztuje nic. Jest po prostu zwyczajnie materiałem dostępnym dla wszystkich. No i w ten sposób dochodzimy do rozproszonej gospodarki energetycznej, że, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, o tym zupełnie zapominamy. Mamy dobę urbanizacji, czyli taką, w którym wszyscy chcemy mieszkać w miastach. Ocenia się, że w 2050 roku 70% populacji będzie mieszkać w miastach. Obserwujemy małe miasteczka w zasadzie w Polsce, które gdy nie chwyciły tej masy krytycznej w postaci jakiegoś przemysłu, w zasadzie wymierają. To brutalne słowo, przepraszam, ale statystyki niestety to wyraźnie widzą. No i jest szansa dla tych małych ojczyzn, bo energia rozproszona, źródła energii rozproszonej to kolejne źródło dochodu dla małych tych struktur, w których mogą sobie ludzie żyć, funkcjonować, nie muszą się przenosić do miast. Mamy kolejny proces, który możemy wykorzystać, troszeczkę hamując tą urbanizację globalnie obserwowaną.
Panie profesorze, ale produkcja wodoru też wymaga energii elektrycznej. No jest pytanie, pewnie powie mi pan, że to jest bardziej ekologiczne, to znaczy pewnie mniej, taki na przykład kilowat z wodoru pewnie waży mniej CO2 niż taki z węgla wyprodukowany. No ale jednak zawsze ta energia jest potrzebna.
Ale pan cały czas zakłada, że energia do produkcji musi pochodzić ze spalania węgla. A co jeśli będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii?
No, ale liczenie... przestanie wiać i nie będzie wodoru wtedy.
Ale są, to potrzebne są magazyny energii w postaci...
Czyli te zapory na przykład, o których pan wspomniał.
Albo za magazyny wodoru też można sobie wyobrazić zbiorniki. Przechowujemy dzisiaj gaz ziemny, czy też gaz skroplony LPG. No i praktycznie rzecz biorąc, tak samo można sobie wyobrazić magazyny wodoru. Produkcja wtedy, gdy wiatr wieje i wykorzystywanie wtedy, gdy wiatru nie ma.
Panie profesorze, na sam koniec chciałem pana zapytać, dlaczego 48 stopni będzie na południu Europy w ten weekend? Znaczy, co meteorologicznego się musiało tam wydarzyć? Jakaś czapa ponoć się nad Morzem Śródziemnym zawiesza?
Wysokie ciśnienie nad Afryką, bardzo duże wysokie ciśnienie. Nad Afryką z natury latem jest bardzo gorąco. Ta masa powietrza, jeżeli przeniesie się na północ, wszystko na to wskazuje, to zwyczajnie proszę pamiętać, że powietrze gorące, takie wyżowe, jest niezwykle leniwe. Jak ono się rozlewa, to po prostu zalega. Tak samo mamy nad Polską, gdy przychodzi gorące powietrze, czy to z Afryki, czy to na przykład z kontynentu azjatyckiego. No i praktycznie wtedy powietrze w cudzysłowie stoi, niewielki powiew wiatru. A później, jeżeli jest odpowiednio wilgotne, festiwal burz, bo to powietrze będzie spychane przez jakiś inny element.
U nas temperatury, proszę państwa, w weekend mają być około 30-stopniowe, więc taki normalny, przyzwoity upał. Polskie lato, możemy powiedzieć.
Kolejne dni z przekroczeniem 30 stopni, czyli tak zwanej granicznej wartości liczenia dnia upalnego. No i się znowu, gdy spojrzymy na raport IPCC, na prognozy, coraz częściej dni upalnych. Co na to nasi seniorzy w betonowych blokowiskach?
Kupują sobie klimatyzatory. Albo takie wentylatory.
Jest to jakiś sposób. Chyba lepiej zatrzymać globalne ocieplenie.
Ale to chyba efekt, panie profesorze, tego będziemy musieli poczekać. Nawet gdybyśmy się teraz szybko tak pozbierali, to za 50 lat dopiero temperatura pewnie się zatrzyma.
Gdybyśmy dzisiaj zatrzymali proces emisji, to jesteśmy w stanie w ciągu 30 lat zatrzymać wzrost. A później będzie już tylko spadać. Ale musimy radykalnie do zagadnienia podejść. Pytanie, czy chcemy, czy jesteśmy przekonani.
Bardzo dziękujemy. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Trochę straszenia, ale myślę, że warto o tym rozmawiać. Dlatego, że nas to chyba też trochę załapiemy się na te ewentualnie negatywne zmiany, ale na pewno nasze dzieci to już i wnuki to już będzie bolało wtedy.
Oczywiście.
Bardzo dziękujemy za uwagę. To była audycja W Środku Dnia. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.